Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku i będę sławił Twoje imię za łaskę Twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Panie, Twa łaska trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Ha'el, ha'gedol einai, kol negdycha, rav hesed gedol al-hashaim hasdycha. Boże wielki, oczy wszystkich zwracają się ku Tobie. Wielki w dobroci, Twoja dobroć sięga niebios. Tymi słowami modlitwy wieczornej ludu Izraela chcemy rozpocząć nasze spotkanie ze Słowem Boga i wyśpiewać radosne dziękuję za Jego dobroć i obietnice. Kościół jako wspólnota wiary i miłości w Chrystusie, jako lud Boży pielgrzymujący na tej ziemi, ponawiając codziennie Eucharystię, oczekuje chwalebnego powrotu Chrystusa. Z odnawianą za każdym razem wiarą ponawia się w Eucharystii pragnienie spotkania z oblubieńcem, przychodzącym do swojej oblubienicy, do Kościoła. Z tym, który przyjdzie, by urzeczywistnić w pełni swój plan powołania, wybrania człowieka i zbawienia go. To wszystko dokonuje się właśnie we wspólnocie Kościoła. Słowa psalmu 138, które stanowią proklamację, obwieszczenie Bożej miłości, staną się mottem naszego zamyślenia. Ty, Panie, usłyszałeś słowa ust moich. Bóg od samego początku złożył nam, mówiąc językiem ekonomii, ofertę zbawienia. Złożył każdemu z nas osobiście obietnicę odziedziczenia duchowego majątku, jakim jest niebiańskie królestwo wiecznego szczęścia. Często nie jesteśmy skłonni pragnąć tego, co obiecuje nam Bóg, choć Jego obietnice dotyczą spraw doniosłych, ważnych, przecież naszego zbawienia. Wolimy chodzić swoimi, utartymi, krętymi, ziemskimi drogami. Być może, wiodąc życie obywatela tej ziemi, nierzadko nawet pobożnego, przestaliśmy już pytać, kim jest dla nas Jezus z Nazaretu. Stając tu i teraz, w Jego obecności, pozwólmy, aby to On odnalazł nas na naszych krętych życiowych drogach, na nowo dał nam się poznać i rozpalił w nas pragnienie Jego samego, pragnienie spotkania z Nim. Z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę Cię z Twego urzędu i przepędzę Cię z Twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem, Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca. Stojąc w obliczu bolesnego poczucia ludzkich ograniczeń, słabości, niewierności i grzechu, prorocy jako usta Boga, niczym ogień, niczym głos bijącego dzwonu obwieszczają, głoszą nowe przymierze, na mocy którego to Bóg sam obejmie zbawcze królowanie nad swoim odnowionym ludem. W tym właśnie kontekście duchowej klęski rozpoczyna się oczekiwanie na nowego Dawida, którego Pan powoła do życia i uczyni narzędziem wyjścia, wyzwolenia i zbawienia człowieka. Choć po okresie niewoli babilońskiej przestaje istnieć w Izraelu instytucja monarchii, króla, to coraz bardziej pogłębia się wiara w królowanie Boga nad swoim ludem, które rozszerzy się aż po krańce ziemi. Jest to zapowiedź czasów mesjańskich. Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Odpowiedzią na to, że Bóg objawia człowiekowi samego siebie, a równocześnie odsłania przed nim tajemnicę odwiecznej woli zbawienia człowieka przez uczestnictwo w naturze Bożej, jest powierzenie się Bogu ze strony człowieka, w którym wyraża się posłuszeństwo wiary. Wiara jest zatem posłuszeństwem rozumu i woli wobec objawiającego się Boga. Posłuszeństwo to jest przede wszystkim przyjęciem w prawdzie, w pokorze tego, co Bóg objawia. Człowiek, każdy z nas, pozostaje w zgodzie ze sobą, ze swoją rozumną naturą, gdy przyjmie z pokorą treść objawienia, tę ofertę zbawienia. Kiedy zaś przez wiarę powierza siebie całego temu Bogu, który mu objawia samego siebie, wówczas człowiek przyjmuje dar z wysokości i odpowiada poniekąd darem swojego człowieczeństwa. Wraz z posłuszeństwem rozumu i woli wobec objawiającego się Boga bierze początek nowy rodzaj życia ludzkiej osoby. Żyjemy już nie my, parafrazując świętego Pawła Apostoła, lecz Bóg w nas żyje. Wcześniej, w 11 rozdziale listu do Rzymian, święty Paweł obrazami wziętymi z czynności szczepienia winorośli wyjaśnia stosunek Żydów, Izraelitów i pogan do nowego ładu w Chrystusie. A mianowicie, gdy Żydzi z przysługującego im prawa pierwszeństwa nie skorzystali, ich miejsce zajęli poganie. Obietnica dana jednak synom Abrahama nie została jednak odwołana. Bóg zaprzeczyłby wtedy swojej miłości. Przez cały niemal tydzień w dni powszednie, jako lekcjo continua, słyszeliśmy o tym wybraniu i odrzuceniu przez Izrael obietnicy danej przez Boga. Część dramatyczną tego listu, poświęconą tajemnicy zbawienia każdego człowieka, kończy apostoł narodów hymnem na cześć niedoścignionej mądrości Boga, przejawiającej się w zbawczym planie. o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Dosłownie greckie słowo chobatos plutu kai sofias kai gnoseos theu, o głębokości bogactwa i mądrości poznania Boga. Język hymnu przypomina określenia znane nam z apokaliptyki żydowskiej, ukazującej niezbadane, dosłownie nie do wytropienia ludzkim rozumowaniem i intelektualnym kalkulowaniem, wyroki Boga, odnoszące się do obietnicy zbawienia każdego człowieka. To Bóg jest inicjatorem ludzkiego powołania. To On wybrał Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza. To On wybiera, kogo chce. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Apostoł Paweł, który podyktował ten pełen zdumienia okrzyk, najlepiej wiedział, jak niezbadane i jak nieprzewidywalne są wręcz Boże plany. Wszak sam ich doświadczył na sobie. Z wielkiej gorliwości o prawdę, o czystość wiary własnego narodu tępił wyznawców Jezusa, którego uważał za samozwańczego i fałszywego proroka, jego uczniów za oszustów. Póki sam Jezusa nie spotkał i nie usłyszał pytania, które go nie tylko zaskoczyło, ale przeraziło, wręcz oszołomiło: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? To jednak nie wszystko. Wkrótce dowiedział się, że Bóg ma wobec niego wielkie plany. On, dotychczasowy prześladowca Jezusa i jego wyznawców, ma być głosicielem niezrozumiałej i niepojętej dla niego dobrej nowiny – Ewangelii. Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Dlaczego Jezus chce usłyszeć, co ludzie o Nim sądzą? Dlaczego chce wiedzieć, co sądzą o Nim sami uczniowie? Jezus pragnie, aby uczniowie uświadomili sobie to, co kryje się w ich umysłach i sercach, by wyrazili swoje przekonanie. Równocześnie Jezus jednak wie, że to nie będzie ich własny osąd, ale wyrażenie tego, co Bóg wlał w ich serca wraz z łaską wiary. To wydarzenie spod Cezarei Filipowej wprowadza nas niczym kerygmat, niczym katecheza do laboratorium wiary. Odsłania niczym kurtyna tajemnicę początku i dojrzewania wiary w człowieku. Najpierw jest łaska objawienia, czyli to starotestamentalne objawienie Boga samego siebie. Wewnętrzne, niewyrażalne udzielanie się Boga człowiekowi. To greckie właśnie tisgar egno nyn kryju. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był jego doradcą? Zatem idzie teraz odpowiedź człowieka. Greckie su eicho Christos, chochios tut heu tut zontos. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego, dosłownie żyjącego. Jest to kluczowy moment w dziejach Jezusa i w dziejach Jego wspólnoty Kościoła. Co szczególnego się wtedy wydarzyło i dlaczego to wydarzenie jest takie ważne? Otóż od tego momentu misja Jezusa na ziemi została oficjalnie potwierdzona, uznana i przyjęta przez człowieka. W imieniu ludzkości aktu tego dokonał Szymon Apostoł, odtąd nazwany przez Jezusa Piotrem, opoką, skałą. To ciekawe, jak konsekwentny potrafi być Pan Bóg i jak liczy się z człowiekiem, z jego wolnością, zdaniem. Tak było w Starym Testamencie, kiedy to Bóg jako pedagog prowadził Izrael drogą wiary. Ta pustynia, to prowadzenie. Nie chcę mu niczego narzucać na siłę. Nie chcę niczego robić bez nas albo poza nami. Bóg czeka na naszą zgodę. Daje nam wolną wolę. Czeka na naszą współpracę, na naszą pomoc. I w tym właśnie momencie Jezus zapytał człowieka w osobach swoich uczniów, czy są gotowi na tę współpracę. Czy są gotowi dać z siebie wiarę. Bo bez wiary, czyli bez uznania bóstwa Jezusa, a co za tym idzie, bez zaufania i bez posłuszeństwa Jezusowi, zbawienie byłoby niemożliwe. Dlatego tak istotna była odpowiedź na pytanie, za kogo wy mnie uważacie? Jezus poprzedził to pytanie pewnym, mówiąc językiem socjologicznym, sondażem. Co inni sądzą o mnie? Odpowiedzi były przeróżne i najdziwniejsze. Wszystkie miały w sobie jakiś element lub posmak sensacji i nadziei na jeszcze więcej. Albowiem postacie Jana Chrzciciela, Eliasza, Jeremiasza kojarzyły się Żydom z obietnicą wyzwoleńczej, wręcz militarnej interwencji Boga, karania pogan i wywyższania Izraela. Żydzi bardzo mocno utożsamiali zbawienie z życiem doczesnym, z ziemskim panowaniem i szczęściem. Tak też rozumieli to królowanie Boga. Były to jednak oczekiwania fałszywe, niezgodne z planem Boga i dlatego na takich nadziejach Jezus nie mógł budować swojej misji. Dlatego taka radość, wręcz entuzjazm Jezusa, gdy usłyszał odpowiedź Szymona: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. To jest odpowiedź wiary, to nie ludzkie kalkulacje, oczekiwania ją zrodziły, lecz zaufanie do Boga, poświadczenie o Jego miłości, wierności obietnicom i o związku Jezusa z Bogiem. Właśnie taka wiara była Jezusowi potrzebna, osobista, wolna od przesądów, plotek i od politycznych dywagacji. Dopiero taka wiara może być podstawą życia wspólnoty Kościoła. I faktycznie tę wiarę, wiarę świętego Piotra, uczynił Jezus fundamentem Kościoła. Kościół po dziś dzień polega na tym wyznaniu i wciąż do niego się odwołuje. Widzimy to teraz w nauczaniu Ojca Świętego Benedykta XVI. Zwłaszcza, że niejednokrotnie zjawiali się w historii ludzie, którzy na temat Jezusa snuli najróżniejsze i najdziwniejsze teorie. Kościół jednak woli odpowiedź Piotra, bo tylko ona została potwierdzona przez Jezusa. Zarazem Jezus wyniósł Piotra do rangi fundamentu Kościoła. Bez Piotra i jego wiary nie ma Kościoła. Sam Jezus tak chciał i chciał jeszcze więcej, żeby nasza współczesna wiara wyrastała z wiary Piotra, ale w sposób żywy i autentyczny, nie tylko odtwórczy. Nie wystarczy zatem odwołać się tylko do piotrowego wyznania. Czynimy to wszak w czasie każdej mszy świętej, ale jak mechanicznie i bezmyślnie nieraz. Musimy przyjąć świadectwo piotrowe, zdając sobie jednak sprawę, że to sam Bóg będzie źródłem i dawcą naszej wiary. To musi być nasza osobista decyzja, wypływająca z żywego doświadczenia Boga, z modlitwy, z wewnętrznej więzi z Nim, a nie tylko rutynowe powtarzanie, co inni sądzą o Jezusie. Wiara ojców musi być co prawda dla nas wskazówką, ale nie może wyręczyć i zastąpić naszej osobistej wiary. Albowiem Bóg nie ma osób, które są Mu obce, ale ma swoje dzieci. Dzieci, które w Niego wierzą i ufają Mu bezgranicznie. Czy zaliczam się do nich? Nie jest łatwo oddzielić religię od polityki. Dla samego Chrystusa był to bardzo poważny problem. Rozmowa z apostołami, w której Jezus zapowiada zbudowanie swego kościoła na Piotrze, kończy się stanowczym wezwaniem uczniów do zachowania ścisłej tajemnicy co do mesjańskiej godności mistrza z Nazaretu. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Jest to tak zwany sekret mesjański. Idea mesjańska była bowiem w świadomości Izraelitów nierozerwalnie związana z polityką. Jezus zaś chciał wysunąć na pierwszy plan przede wszystkim jej religijne, a nie polityczne znaczenie. W czym tkwi zasadnicza trudność oddzielenia religii od polityki? Pytanie to należy rozważyć w dwóch aspektach: indywidualnym i społecznym. Przekonania religijne z konieczności wpływają na postawę moralną. Stąd też każdy człowiek zaangażowany politycznie musi się liczyć z głosem własnego sumienia. Im głębsze zaangażowanie polityczne, tym trudniej je harmonizować z wymogami stawianymi przez religię. Mocne przekonania religijne, zwłaszcza świadomość odpowiedzialności przed Bogiem, rzutują na każdą decyzję polityka. Tendencje zmierzające do poświęcenia przekonań religijnych dla polityki są zawsze zdradą wartości religijnych i jako takie nie świadczą dobrze o człowieku, który się takiej zdrady dopuszcza. Drugi aspekt jest związany ściśle z układem sił w społeczeństwie. Jeśli religia posiada swoją własną organizację, jak to ma miejsce w Kościele, jej wpływ na wyznawców jest bardzo duży. Stąd też religia ujęta w instytucjonalne formy staje się siłą społeczną, z którą każdy polityk musi się liczyć, niezależnie od tego, czy zamierza wykorzystać ją do własnych celów, czy też zachować wobec niej dystans. Refleksję nad stosunkiem chrześcijanina do religii należy rozpocząć od możliwie dokładnego odczytania Ewangelii. Rozmowa Chrystusa z apostołami pod Cezareą Filipową stanowi ważne wydarzenie w życiu rodzącej się wspólnoty wiary, Kościoła. Świadczy bowiem o trosce Jezusa, by apostołowie dostrzegali istotnie. Świadczy bowiem o trosce Jezusa, by apostołowie dostrzegli istotnie poważne niebezpieczeństwo wykorzystania misji zarówno jego, jak i Kościoła do celów politycznych. Chrystus pragnie ukazać czysto religijne perspektywy swego działania, ważniejsze i znacznie dalej sięgające niż perspektywy polityczne. Nie wolno jednak zapominać, że przeciwnicy Chrystusa ostatecznie i tak, wbrew jego woli, nadali całej jego działalności wymiar polityczny i ukrzyżowali go jako niebezpiecznego dla Cezara. Jezus ginie jako skazaniec polityczny z rąk okupanta, wydany przez własnego ucznia. Przez Sanhedryn Jezus zostaje skazany za działalność religijną, a przez Piłata za to, że nazywał siebie królem żydowskim. Wielkopiątkowego połączenia religii z polityką nie da się rozdzielić. Ma to miejsce w Ewangelii i trwa w sposób nieprzerwany przez 20 wieków dziejów historii Kościoła. Chrześcijanin nie może się tym gorszyć. Winien jednak bacznie uważać, by wzorem mistrza sam nie wykorzystał religii do polityki, ani nie wciągał polityki do religii. Zachowanie wolności religii wobec polityki nie jest łatwe. Trzeba jednak uczynić wszystko, by dla polityki nie naruszyć religijnej hierarchii wartości. Kończąc nasze pochylanie się nad Słowem, które objawia nam miłość Boga do człowieka i jednocześnie odsłania nam Jego zbawczy plan zbawienia każdego z nas, pragnę powiedzieć, że potrzebni są dziś ludzie rozmiłowani w Bogu, oczarowani Jego bogactwem. Potrzebni są ludzie odkrywający wciąż na nowo, jak święty Paweł, z zachwytem czar Bożego cudownego świata, o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Z Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Takich ludzi musi mieć każda parafia, jeśli chce być twórczą, kreatywną cząstką Kościoła. Nie chodzi tu o powołania zakonne czy kapłańskie, ale o ludzi głębokiej modlitwy, o ojca i matkę, o nauczyciela i rolnika, o rzemieślnika i robotnika. Potrzeba dziś ludzi pokroju świętego Piotra i Pawła, którzy mimo swej ludzkiej ograniczoności i słabości odpowiadali Bogu tak. Bóg jest gotów wprowadzić w głąb swoich wartości każdego, komu na nich zależy. Mądrość nagradza Bóg coraz większym głosem Jego samego. Zawsze jednak chodzi Mu o wszystkich, o każdego człowieka. Boże działanie jest społeczne. Dary, jakich udziela, ubogacając jednostkę, promieniują na innych w Kościele. Dar modlitwy należy do najcenniejszych darów decydujących o prężności, o żywotności Kościoła. Im wcześniej poszczególne wspólnoty religijne, zwłaszcza parafie, to dostrzegą, tym szybciej odkryją piękno ewangelicznej drogi życia ucznia Chrystusa. Zanim jednak to odkrycie będzie miało wymiar społeczny, potrzebne są jednostki, które zatroszczą się o doskonalenie swojej własnej modlitwy, które, jak święty Piotr, odpowiedzą: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żyjącego. Jak kiedyś Jezus zawołał: Wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom, tak obecnie mówi do Piotra: Błogosławiony, greckie makarios, szczęśliwy jesteś. albowiem ciało i krew nie objawiły, dokładnie nie odsłoniły Ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Bez wewnętrznego oświecenia ze strony Boga nie byłby możliwy tak wyraźny akt wiary w bóstwo Chrystusa. Wiara zawsze jest darem. Piotrowi, który otworzył się natychmiast na ten dar, Jezus przepowiada wielkie posłannictwo, które mu zostanie powierzone. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Pokorny, skromny rybak stanie się bezpieczną skałą, na której Chrystus zbuduje swój kościół. Budowlę tak trwałą, że żadna moc, nawet diabelska, nie potrafi jej obalić. I jeszcze, i Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. W języku biblijnym klucze oznaczają władzę. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Czytamy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza w odniesieniu do Eliakima, zarządcy pałacu królewskiego. Władza udzielona świętemu Piotrowi jest wyższa. Jemu zostały dane klucze nieziemskiego królestwa, lecz Królestwa Niebieskiego, czyli tego królestwa, które Jezus przyszedł założyć w swoim kościele, a w którym Piotr ma władzę wiązania i rozwiązywania, to znaczy wydawania wyroku i rozgrzeszania, wyłączania i przyjmowania nie tylko osób, lecz także nauki i zwyczajów. Władza tak wielka, że jego postanowienia uznaje w niebie sam Bóg. Podobna władza udzielona człowiekowi jest wstrząsająca i byłaby niedopuszczalna, gdyby Chrystus, powierzając ją Piotrowi, nie zapewnił go o szczególnej swojej asystencji, że jest z nami obecny po wszystkie dni aż do skończenia świata. W ten sposób Jezus chciał zbudować swój kościół. I tak też trzeba przyjmować Kościół, przyjmując razem prymat Piotra, który razem z nim jest z ustanowienia Bożego. Jeżeli temu może zaprzeczyć społeczność całkowicie racjonalistyczna i nieznosząca żadnej władzy, to prawdziwy chrześcijanin uznaje z wdzięcznością i pokorą wszystko, co ustanowił Chrystus, by uczynić bezpieczniejszą dla ludzi drogę do zbawienia. Zresztą w żadnej dziedzinie człowiek nie może posuwać się aż do osądzania planów lub czynności Boga, lecz powinien raczej powtarzać za świętym Pawłem, jakże niezbadane są jego wyroki i nie do wyśledzenia jego drogi. Zakończmy nasze zamyślenie słowami modlitwy świętej Katarzyny ze Sieny, prosząc za Kościół i za Piotra naszych czasów, za Ojca Świętego Benedykta XVI. Dzisiaj wołam do Ciebie, miłości moja, Boże wieczny, okaż miłosierdzie temu światu i udziel mu światła, by poznał Twojego zastępcę dzięki czystości wiary, i proszę, abyś go nią odział. Boże mój, udziel mu światła, aby cały świat poszedł za nim. Udziel mu światła nadprzyrodzonego. Od chwili, kiedy dałeś Twego zastępcę, tworząc w nim serce mężne, niech będzie ozdobiony Twoją świętą pokorą. Dlatego nie przestanę nigdy pukać do drzwi Twojej łaskawości, o miłości moja, abyś go wywyższył. Objaw więc w nim Twoją moc, aby jego mężne serce zawsze pałało Twoim świętym pragnieniem, aby było odziane Twoją pokorą, dzięki łaskawości, miłości, czystości i mądrości Twojej. Niech spełnia swoje czynności i tak pociąga do siebie cały świat. Korzystając z życzliwości ojców redemptorystów, Chciałbym pozdrowić serdecznie księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej. Właśnie w poniedziałek 25 sierpnia w ramach jubileuszu 50-lecia powstania parafii Dzierżawy odbędzie się o godzinie 18 uroczysta msza święta celebrowana pod jego przewodnictwem. Pozdrawiam księdza Mariana Kilichowskiego, proboszcza parafii Dzierżawy, mojego proboszcza, księdza prałata Stefana Spychalskiego, kapłanów, siostry zakonne, parafian i członków dzieła biblijnego z Lubienia Kujawskiego, z Nieszawy, grupy neokatechumenalne ze Świdnika, Lublina i Konina. Chciałbym pozdrowić moich kochanych rodziców, siostrę i wszystkich bliskich mi przyjaciół. Szczęść Boże, niech będzie pochwalone Jezus Chrystus.